Robercie, prowadzisz swoją agencję nieruchomości już 2 lata. Zatrudniłeś ponad 12 osób.
Dokładnie tak.
Wszystkie z tych osób osobiście szkoliłeś i przygotowywałeś do pracy agenta. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym, na co zwracałeś uwagę, wybierając te osoby i jak takie szkolenie wyglądało?
Jasne. A na co zwracam uwagę przy zatrudnianiu osób? Tak naprawdę przede wszystkim takim czynnikiem, który wpływa na to, czy chcę z kimś pracować, czy nie, jest fakt tego, że po prostu musi być fajną, otwartą osobą, jakby w ogóle do świata, do ludzi, i czuć, że po prostu jest dobra w takie umiejętności miękkie. W sensie nie każdy od razu musi wiedzieć wszystko na temat prawa, na temat nieruchomości, na temat różnych case'ów z tym związanych. Po prostu ma być fajną jakby osobą i tak samo ambitną, która po prostu z racji zawodu i jego specyfiki no jest zdeterminowana do tego, żeby zarabiać jak najwięcej, żeby mieć dobry feeling z klientami, żeby z tymi klientami też mieć dobre relacje i umieć na nie dbać. Wydaje mi się, że to jest jakby taki czynnik numer jeden. Czynnikiem numer dwa, wiadomo, fajnie, jeżeli taka osoba też zna języki, potrafi rozmawiać nie tylko w języku polskim, ale tak samo angielskim, czy rosyjskim, niemieckim, różnym tak naprawdę języku dodatkowym. Natomiast jeżeli już ma tak samo jakieś kompetencje, bo wiadomo, patrzymy na to z perspektywy jakby firmy, która obecnie ma 2 lata, jakby też trochę 2 lata zrobiliśmy, a teraz trochę też innymi rzeczami się kierujemy przy jakby znajdywaniu nowych osób do zespołu. Natomiast na sam początek liczyło się dla mnie to, żeby te osoby były po prostu sympatyczne, fajne, ambitne, i bardzo zdeterminowane do tego, żeby sobie coś po prostu udowodnić, bo nasz zawód jest bardzo specyficzny.
No właśnie, generalnie wymaganiami odnośnie kompetencji miękkich jest nie tylko umiejętność tworzenia relacji z klientem, ale też chyba znoszenia tych emocjonalnych oddziaływań tej pracy na życie prywatne, na swoje prywatne relacje. Wiemy, że jest to praca związana z dużą ilością stresu. Jak budować taką emocjonalną rezyliencję, która by pozwalała na to, żeby być po prostu odpornym na to, co się wydarza i to, jaką odpowiedzialnością zarządzacie na co dzień?
Wiesz co, generalnie umiejętność radzenia sobie ze stresem to jest rzecz, nad którą też można pracować. Wydaje mi się, że każda z osób, która do nas dołączyła, jakby może na początku nie była tego świadoma, w sensie z czym się to będzie po prostu jadło, ponieważ jakby odbiór agentów nieruchomości na zewnątrz jest taki, że agent po prostu ma ładnie wyglądać, pokazać mieszkanie, zarobić prowizję, natomiast nikt też nie widzi tej całej warstwy emocjonalnej, która za tym idzie, ponieważ raz, jeżeli ktoś sprzedaje swój majątek życia, to z reguły ma też cel, który chce zrealizować. My musimy go zrozumieć, musimy jakby czuć te same emocje, co i sprzedający. Zresztą druga strona może się kierować zupełnie czymś innym. I oczywiście wiele osób może powiedzieć, że przecież to jest tylko sprzedaż, tak? Natomiast no, nie do końca, bo za każdą osobą stoi też jakaś historia i jakby jego motywy, dlaczego w ogóle podejmuje takie inne kroki. A my jesteśmy trochę takim, nie wiem, czy jest dobre słowo, takim katalizatorem, który po prostu łączy dwie strony ze sobą na tyle, że jakby w zgodzie chcą podjąć, powiedzmy, wspólnie tą decyzję o zakupie, sprzedaży nieruchomości na określonych warunkach, w czasie i jakby przeprowadzić każdy kolejny krok, ponieważ z reguły sprzedając nieruchomość nikt jej nie sprzedaje tylko dlatego, że chce zrobić pieniądze, no chyba, że mówimy tutaj o cesjach, a to jest inna sprawa, ponieważ no, w obecnych czasach trzymanie po prostu pieniędzy na koncie jest trochę bez sensu. Więc radzenie sobie ze stresem to jest coś, co no, wydaje mi się nabywamy z każdą kolejną transakcją, z każdym kolejnym klientem i tak samo radzenie sobie w ogóle z klientami, ponieważ ludzie są różni. Spotykamy się z mnóstwem ludzi, którzy mają inne, wiecie, fundamenty, inne podstawy, inne relacje z ludźmi, inaczej budowali, więc z każdym z nich trzeba znaleźć język. Dlatego uważam, że w naszym zawodzie w ogóle umiejętności miękkie, no co tak naprawdę część, powiedzmy, agencji szukając po CV-kach jakichś ludzi nie zwraca uwagi, wydaje mi się, są kluczowe, ponieważ trudno wyobrazić mi sobie sytuację, w której mam osobę, która kompletnie nie potrafi relacji z drugim człowiekiem, bo w jaki sposób ona by miała nawiązać to z jakimś klientem, najczęściej też obcym sobie, na zasadzie, nie wiem, wykonuje zimny telefon, no i co dalej, tak? Jakby jak z taką osobą w ogóle zainteresować tym, co mamy do powiedzenia, a co dopiero jakby nawiązać z nią jakąkolwiek współpracę. Więc tak, radzenie ze stresem, myślę, nabywamy w praktyce. Uczymy się też różnych typów klientów, ponieważ Każdy jest różny, ale mają mniej więcej często ludzie bardzo podobne schematy między sobą, więc to jest wszystko kwestia adaptacji. Nie wiem, czy odpowiedziałem w pełni na pytanie.
Myślę, że tak. A czy pamiętasz, szczególnie pod tym kątem emocjonalnym, swoje początki jako agenta nieruchomości?
Tak, byłem osobą z niewyparzonym językiem, nie potrafiącą za bardzo odnaleźć się w danej sytuacji i zrozumieć drugiej strony, więc tego też się uczyłem na swoich błędach po prostu. Tak? Wiedziałem, że czasem coś warto powiedzieć, czasem nie warto czegoś mówić. Nie mówię w znaczeniu ukrywania jakichś wad nieruchomości, no bo nie o to chodzi, to już musimy powiedzieć. Natomiast w kontaktach międzyludzkich po prostu, tak? Jakby tego wszystkiego uczyłem się w praktyce. I nie powiem, żebym był świetną osobą od samego początku, jakby w budowaniu relacji z ludźmi. Na pewno zawsze byłem uśmiechnięty, jakby taki optymistyczny względem wszystkich, ale nie do końca potrafiłem, wiecie, znaleźć jakby wspólny język z każdą osobą i czasem próbowałem to robić na siłę. A teraz po prostu wydaje mi się, że wiem, jak rozmawiać z każdym człowiekiem po prostu, żeby wspólnie brnąć do jakiegoś tam ustanowionego celu.
Czyli można powiedzieć, że wyrobiłeś w sobie te umiejętności. A co byś powiedział takiemu młodemu agentowi? Co byś powiedział sobie 10 lat temu, jak zaczynałeś pracować jako agent nieruchomości? Jakich rad udzieliłbyś sobie i jakie słowa wsparcia byś powiedział?
Okej, okay. A jakie słowa wsparcia? Zaraz może do tego wrócę. Natomiast jeżeli chodzi od czego zacząć, albo o co bym sobie powiedział 10 lat temu, na pewno to, żeby znaleźć sobie osoby, które mają już jakieś doświadczenie, które mogą nas dźwignąć do góry, pokazać nam krok po kroku, jak wygląda ta praca, jak się właśnie buduje relacje z ludźmi, ponieważ to jest kluczowe tak naprawdę w naszej pracy. Staram się znaleźć jak największej ilości wiedzy, takiej ogólnodostępnej, powiedzmy od internetu, przez kontakt z osobami, które są w branży, po prostu nawet na zwykłych rozmowach, wiecie, przy kawie z jakąś doświadczoną osobą, bo coś takiego obecnie, no nie wiem, ja z mojej perspektywy spotykam się z tym, że nowe osoby w branży się ze mną umawiają i chcą porozmawiać właśnie na takie, tego typu tematy, ich problemy, a jakby staram się być na to po prostu otwarty, bo też wiem, że potrzebowałem tego 10 lat temu, wtedy tego za bardzo nie było, więc na pewno obecnie, gdybym mógł wskazać taką jedną rzecz, to nie chcę używać słowa mentora, bo jakby wiecie, znalezienie sobie mentora brzmi tak trochę bardzo coachingowo. Nie, bardziej znalezienie osób w branży, których lubicie, którzy są starsi, doświadczeni od was, którzy mogliby was trochę poprowadzić, pokazać wam, lub mieć taki, wiecie, emergency call, że jeżeli macie problem, to macie do kogoś się z tym zwrócić, bo to jest, wydaje mi się, kluczowe. I to jest chyba taka największa porada, czyli faktycznie znalezienie sobie kogoś, kto cię w tym wesprze na samym początku kariery, ale na pewno nie oczekiwanie tego, że ktoś da wam gotowy schemat, jak zarabiać te miliony złotych, bo coś takiego się po prostu nie zdarza, tym bardziej wiecie, jako nowa osoba w środowisku, wyobraźcie sobie, że zapraszacie kogoś na kawę, kogoś, kogo uważacie za idola czy coś tego typu w branży i pytacie, jak ma zarabiać pieniądze i co robić. No nie każdy będzie chciał się tym dzielić na sam początek, a na zasadzie wiecie, krok 1, 2, 3, ale dużo wiedzy można z tego wyciągnąć z takich spotkań, więc raczej bym się skupił na tym, ale przede wszystkim też wybór jakiegoś fajnego biura, które powiedzmy ma fajne środowisko, któremu żeby się powiedzmy jako zespół trzymać razem, rozwijać, tutaj żaden product placement na razie, ani w ogóle w tym podcaście. Natomiast od tego bym na pewno zaczął. Przepraszam, mogłem to powiedzieć w dwóch zdaniach.
Ale od tego są podcasty. A jakie słowa wsparcia? Czego byś potrzebował wtedy jako młoda osoba, żeby też usłyszeć od tych doświadczonych starszych osób? Co jest wtedy ważne, żeby wiedzieć, żeby się nie poddawać? Bo jak wiemy, te początki bywają naprawdę trudne.
Tak, to co chciałbym wtedy na pewno usłyszeć, to, że na pewno nie jest to łatwy zawód, żebym się przygotował na to, że przez pierwsze kilka miesięcy mogę nawet nie zobaczyć złotówki, pomimo tego, że będę sobie wypróbował żyły. Na pewno to, że jest to bardzo, ale to bardzo nieregularny tryb pracy, w sensie my często pracujemy wtedy, kiedy inni już nie pracują, a w międzyczasie i tak musimy coś robić, w sensie szukać nowych klientów, robić, nie wiem, media społecznościowe, być jakby obecni na rynku, wiedzieć wszystko, co się dzieje, więc jest to wielogodzinna praca, która przez pierwsze kilka miesięcy może nie przynieść wam złotówki po prostu. I gdybym wtedy to przełknął, nie wiem, czy bym dalej pracował, tego nie wiedziałem. Natomiast tak to po prostu wyglądało. Chciałbym też wiedzieć na pewno, co robić w niektórych sytuacjach, na zasadzie, gdybym miał jakiś ciężki, problematyczny case, który w teorii nie musi być problematyczny. On może być problematyczny dla Was jako na początku. W sensie, Wam się może wydawać, że czegoś nie wiecie i to jest cholernie ciężkie, ale właśnie krótka rozmowa z osobą doświadczoną, która Wam powie, słuchaj, zrób to tak, tak i tak i tyle. I zamknij temat. A tu mowa o jakichś problemach, nie wiem, prawnych, w księgach wieczystych, jak to rozwiązać, gdzie szukać wiedzy, do kogo pytać, dzwonić. A myślę, że o takich rzeczach warto byłoby podzielić się informacjami z nowym agentem. Bo no, wiadomo, no, każdy w tym zawodzie też często robi wszystko na własną rękę i samemu zanim dojdzie do jakichś, powiedzmy, swoich schematów, jak ma reagować, chwilę to mu zajmie na pewno na własnej skórze, a jak wiadomo, zawsze lepiej się uczyć na czyichś błędach. Więc chyba tak, to są takie rzeczy, które na pewno chciałbym usłyszeć wtedy. No i przede wszystkim, cóż, że jest to po prostu praca dla takich, wiecie, maratończyków. To nie jest taki sprint, że nie wiem, przychodzimy do pracy i w ciągu 2 miesięcy zarabiamy na co cały rok, bo tak nie jest. Znam takie przypadki, które tak powiedzmy weszły do branży bardzo lekko i zaczęły tak zarabiać. Natomiast trzeba się przygotować na to, że to jest biznes na lata. To nie jest coś, że przychodzimy raz i w krótkim okresie czasu zaczynamy zarabiać tak, jak ci wszyscy agenci w filmach na YouTubie czy na Instagramie, tylko faktycznie to są lata, tak? Bo też to, co widzimy na Instagramie czy na YouTubie, to są, że tak powiem, obecna sytuacja kogoś już, powiedzmy, kto na tym rynku jest bardzo długo i powiedzmy już pewnie swoje też zarobił. Natomiast nikt nie mówi o tych miesiącach, w których agent nie zarabia, tak? Bo tych miesięcy jest sporo i dlatego też trochę trzeba się przyzwyczaić na taki nieregularny tryb życia. I nie ma tej mowy na pewno w pierwszym okresie czasu o jakimś work-life balance, że kończymy pracę o 17 i jesteśmy spełnieni na koniec dnia, bo zwyczajnie w świecie możemy wtedy po prostu nie zarobić.
Okej. Okay. A jak ważny w pracy pośrednika jest networking?
Networking? Wydaje mi się, że jest bardzo ważny. W branży nieruchomości jest ważne o tyle, że żeby znać ludzi, którzy tu są. Bo wiadomo, każdy agent agentowi może kiedyś pomóc, każdy architekt może komuś pomóc, ale gdybym miał szukać klientów na jakichś networkingach, to na pewno nie jest branża nieruchomości. Tutaj nie będę tego rozwijał dalej. Natomiast wiecie, szukanie networkingu wśród agentów nieruchomości, żeby pozyskać jakieś kontakty, tematy dla siebie, nie za bardzo. Tam bardziej wiedza, bardziej wiedza.
Nawiązuję do tego dlatego, że wiem z nieoficjalnych źródeł, że swoim agentom mówisz zawsze wstawaj rano i poznawaj ludzi, szczególnie nie ze swojej branży.
Tak, i właśnie, szczególnie nie ze swojej branży. To jest jakby słowo klucz, tak mi się wydaje, bo mamy stwierdzenie wstawaj rano i poznawaj ludzi, ale my to traktujemy bardzo prześmiewczo pod tym kątem, że no, nie jesteśmy osobami z 5 AM Club, nie wstajemy tak wcześnie rano. Nie potrafimy. Natomiast jeżeli już wstajemy rano i mamy poznawać ludzi, to najlepiej nie z branży nieruchomości. Chyba tyle, nie chcę więcej zdradzić, bo się tak pogrążam.
Okej. Okay. Wracając do edukacji młodych agentów nieruchomości. Wiemy, że bardzo wiele sytuacji jest w tej branży nieprzewidywalnych i nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować. Ale jakie są najważniejsze bloki edukacyjne dla takiego młodego agenta, na przykład dołączającego do Twojego zespołu?
Okej. Okay. Na ten moment, patrząc na to, co jest na rynku dostępne, szczerze powiem, że masa dobrych rzeczy jest na YouTubie, masa dobrych rzeczy jest jakby w różnego rodzaju podcastach, bo jest ich coraz więcej z branży nieruchomości, więc uważam, że to jest w ogóle taki, wiecie, krok numer jeden, tak? Jadę sobie do pracy, puszczam sobie podcast, mogę tu przypropsować chociażby Urszulę Krupiejską, która to robi w bardzo fajny sposób, a posłuchać trochę właśnie takich case'ów związanych z branżą nieruchomości i pracy agenta. Kolejna rzecz, jest bardzo dużo webinarów, które są dostępne i można na nich też zasięgnąć jakieś, powiedzmy, wiedzę. Robienie licencji pośrednika nie do końca uważam na podstawie tego, co ostatnio doświadczyliśmy w całym zespole, ponieważ mamy zespół licencjonowanych pośredników, że są one prowadzone w sposób merytoryczny, jasny, klarowny, a przede wszystkim dostosowane do XXI wieku. Jest tam trochę teorii, ale szczerze akurat tam bym tej wiedzy nie szukał. Na pewno gdybym zaczynał, jakby kierowałbym się głównie biurem, które zajmie się mną pod kątem szkolenia teoretycznego i praktycznego. To znaczy, Na rynku jest mnóstwo biur nieruchomości, które jakby przyjmują agentów na zasadzie: OK, ktoś się zgłosił z pracuj.pl, więc go zatrudniamy. Więc w pierwszym dniu pracy masz telefon i dzwoni. I tyle. To jest jakby całe, wiecie, szkolenie. Więc skupiłbym się na tym, żeby znaleźć biuro, które zapewni mi te szkolenia, żebym wchodził na rynek już wyszkolony, chociażby z tej podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak prowadzić spotkania. No i my na przykład mamy taki schemat, to nie będę jakoś zdradzał, powiedzmy, jakiś rocket science, ale że po prostu tych agentów nowych bierzemy ze sobą wszędzie na spotkania, oni biorą nas na spotkania i każdy się od ciebie uczy też w praktyce jakiejś wiedzy, bo do teorii zawsze możemy wrócić, ponieważ no, każdy z nas przerabia już różne transakcje, więc ktoś zapyta na jednym końcu stołu o jakąś rzecz teoretyczną, prawną i ktoś przy stole na pewno odpowie, bo już to przerabiał. Więc tym bym się grał na początek, tak? Czyli zespół, który powiedzmy jest w stanie mnie wyszkolić, ale tak samo masa dostępnych jakby rzeczy w internecie, podcasty, webinary, czy jakieś filmy na YouTubie, tego jest naprawdę obecnie sporo, więc jest tam dużo fajnej wiedzy, więc od tego bym też zaczął.
Okej. No a jakie są Twoje plany na rozwój Twojego zespołu w najbliższych miesiącach bądź latach?
Powiem tak, z obecnej mojej perspektywy, kiedy po 2 latach, powiedzmy, od momentu, kiedy zaczynaliśmy w jednym pokoju właściwie i zaczynaliśmy wtedy z Jakubem Kromką solo, solo we dwójkę, do obecnego momentu, gdzie jest nas 13 osób na pokładzie, to trochę mam inne kryteria. Wcześniej, jakby na samym wstępie tego podcastu, tego wideo, mówiłem o tym, że szukałem każdego, kto był otwarty, sympatyczny, wiecie, pełny życia, bo przychodziły osoby, które, i też to muszę powiedzieć coś o naszej agencji, nigdy nie wydaliśmy złotówki na pracuj.pl, więc pracuj.pl zapewne nas nienawidzi. A wszystko mamy jakby z mediów społecznościowych, na których bazowaliśmy w ogóle pod kątem rozwoju firmy, że tak, to będzie nasz kanał sprzedażowy i to też jakby zrealizowaliśmy i cały czas realizujemy. Więc każda z tych osób, która przychodziła, miała w ogóle otwarty umysł, chciała się rozwijać, chciała działać, chciała zarabiać, chciała dużo pracować i była na to gotowa. Obecnie nasz, że tak powiem, klucz też jakby dobierania osób do zespołu jakby ma te wszystkie cechy wcześniej jakby powiedziane, plus to, że są to osoby już z branży. W sensie tutaj konkurencja może mnie trochę nie lubić, ale no też nieskromnie przyznam, że cieszy mnie to, kiedy znam osoby z branży, z innych biur i wysyłają do mnie CV, pomimo że są ciągle w innych biurach. I jakby są otwarte na możliwości, że tak powiem, dołączenia do mojego zespołu. Osobiście nie widzę perspektywy, wiecie, budowania wielu oddziałów i tak dalej. Chciałbym to raczej skupiać jakby w jednym takim domowym klimacie, bo taki domowy klimat mamy po prostu. Jest tutaj, powiedzmy, dosyć hermetyczne grono, ale no, to jest klucz, czym się teraz jakby kieruję, tak? Czyli przede wszystkim poza tymi fajnymi umiejętnościami, miękkimi językami, też stawiam jakby uwagę do tego, czy ktoś ma doświadczenie w branży, ilu letnie i tak dalej, ponieważ do naszego zespołu obecnie takie osoby dołączają. Więc może, jeżeli będziecie po tym odcinku zainteresowani, to oczywiście możecie wysłać CV albo po prostu zadzwonić, to możemy o tym porozmawiać. Ale nie chcę robić, że tak powiem, masówki ze swojego biura. Chcę, żeby to było grono fajnych ludzi, w hermetycznym składzie, może 15-16 osób. Tyle. Ma być fajnie.
Super.